Moje dzisiejsze zwiastowanie zatytułowałem Zbawienie i co dalej, ale może zacznę od wstępu, czyli takiego pytania: Jezus żyje i co potem? Bardzo często w naszym życiu przyjmujemy fakt zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przyjmujemy to wiarą, przyjmujemy to na podstawie słowa, ale zapominamy o tym, że z faktu, iż Jezus żyje, wynikają różne inne rzeczy. Bo to, że Jezus zmartwychwstał, nie zakończyło jego działania, nie zakończyło jego służby, nie zakończyło jego wpływu najpierw na uczniów, a także na całą rzeczywistość, która od momentu jego zmartwychwstania zmieniła się. Może przeczytajmy z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z rozdziału 15 kilka wersetów, które właśnie mówią o tym, co się wydarzyło po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Od pierwszego wersetu. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście, w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany, dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. I bardzo często kończymy na tym. Mówię tutaj o praktycznych rzeczach związanych z dziełem Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus zmartwychwstał. Halleluja. I co dalej? Popatrzmy, co było dalej. Werset 5. I że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. A więc co Jezus czynił po swoim zmartwychwstaniu? Ukazywał się. Pokazywał się apostołom, pokazywał się braciom. Mamy tutaj podaną liczbę. 500 osobom naraz. A więc znaczna liczba. Pan Jezus dbał o tym, by świadectwo o Jego zmartwychwstaniu było przypieczętowane poprzez świadectwo naocznych świadków, tak jak tutaj czytaliśmy, że większość z tych braci nadal żyje. Żyła w momencie, kiedy apostoł Paweł pisał te słowa. I Pan Jezus ukazał się tym osobom i wstąpił do nieba i ukazał się w sposób szczególny Saulowi z Tarsu. Ukazał się jemu w drodze do Damaszku, kiedy powołał go do tego, by stał się tym 12 apostołem. A więc Pan Jezus dbał o to, by świadectwo o zmartwychwstaniu poza tymi rzeczami, które pozostały, tak jak pusty grób i różne inne rzeczy, by ludzie go widzieli. By ludzie go widzieli i pomówili: ja widziałem Jezusa. Ale też wiele innych rzeczy Pan Jezus czynił. Możemy to przeczytać przy końcu Ewangelii Jana, w rozdziale 20. I później Jezus pokazuje się uczniom i powiedział: pokój wam. A więc zmartwychwstały Jezus przynosi pokój. Wprowadza pokój. Dalej w werset 20 mówi: uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. A więc widzenie zmartwychwstałego Pana przynosi radość. Werset 22 mówi: a to rzekszy, tchnął na nich ducha, powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Zmartwychwstały Jezus daje Ducha Świętego. Chrzci Duchem Świętym. Werset 23. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Jest to część wielkiego poselstwa misyjnego. Idźcie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A więc to zmartwychwstały Jezus wysyła ludzi do ewangelizacji, wysyła nas do służby. I wiemy o tym, że zmartwychwstały Jezus, który siedzi po prawicy Boga Ojca, nieustannie wstawia się za nami. stawia się, oręduje. Cały czas jest w naszej sprawie przed Bogiem. Cały czas wstawia się za nami. Zmartwychwstanie i co dalej? Zobaczyliśmy, co Pan Jezus czyni. Objawia się, wprowadza pokój, radość, czci Duchem Świętym i wstawia się za nami. Ale ja chciałbym odpowiedzieć na takie pytanie i większą część mojego zwiastowania dzisiaj poświęcić odpowiedzi na to pytanie, zbawienie i co potem. Dlatego, że zaraz zobaczymy w Bożym Słowie, że bardzo mocno śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest powiązane z nami, z naszym zbawieniem, z naszym usprawiedliwieniem, odkupieniem. I na tym nie koniec, bo jest niesamowita zależność pomiędzy życiem Pana Jezusa, pomiędzy śmiercią Pana Jezusa, zmartwychwstaniem i życiem, a nami, Jego dziećmi. Ale zacznijmy od początku. Otwórzmy list do Rzymian, rozdział 5. Bardzo proszę, byście otworzyli to słowo. Będziemy czytali rozdział 5 i też fragment rozdziału 6. To czytanie podzielimy na trzy części. Najpierw przeczytamy od wersetu 6 do 11 i omówimy sobie to, co tutaj w Bożym Słowie jest dla nas objawione, co jest pokazane. Ja będę czytał z nowego przekładu, ponieważ on oddaje pewne stwierdzenia w bardziej przystępny, w mojej opinii, sposób niż to tłumaczenie, którym najczęściej się posługujemy. Ale też będę z tego tłumaczenia czytał i będziemy wgłębiać się w pewne treści przekazane. A więc list apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 5 i czytamy od wersetu 6 do 11. Już bowiem Chrystus, gdy byliśmy bezsilni, w wyznaczonym czasie umarł za bezbożnych. Niełatwo jest zaś umrzeć za sprawiedliwego. Może jeszcze za dobrego ktoś odważy się umrzeć. Bóg natomiast okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. O wiele więc bardziej usprawiedliwieni, teraz dzięki Jego krwi zostaniemy przez Niego wybawieni od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, o wiele bardziej będąc pojednani zostaniemy zbawieni przez Jego życie. Nie tylko to, ale i radujemy się w Bogu przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Co już się wydarzyło? Na podstawie tego fragmentu Słowa Bożego chcemy odpowiedzieć na to pytanie. Co się wydarzyło? Co stało się faktem? I Boże Słowo o tym mówi. A więc jeżeli coś się wydarzyło i coś zaistniało, to jest. To jest prawda. I tego nikt i nic nie może obalić. Po pierwsze, kiedy byliśmy słabi, tak jak jest to napisane w tym naszym przekładzie, ale słowo słaby jakby pokazuje, że jeszcze możemy wykonać jakieś czynności, jakieś ruchy. Rzutem na taśmę. Że jeszcze możemy tę rękę podnieść i ratownik uchwyci nam tę dłoń i wyciągnie. Ale dokładnie użyte słowo oznacza bezsilny, bezradny. Czyli już nawet nie ma siły, by wyciągnąć rękę. I taki był stan każdego człowieka przed nowonarodzeniem, zanim został usprawiedliwiony. A więc, kiedy byliśmy jeszcze bezsilni, bezradni, we właściwym czasie Chrystus umarł za bezbożnych. We właściwym czasie. To jest bardzo ważne stwierdzenie, że we właściwym czasie. Czyli ani nie wcześniej, ani nie później, tylko w czasie właściwym. W jakim czasie? W czasie przewidzianym, zaplanowanym w niebie, zapowiedzianym przez proroków i też przypominanym przez samego Jezusa. I czytaliśmy już z pierwszego listu do Koryntian, może powtórzymy te dwa wersety, rozdział 15, werset 3 i 4. Apostoł Paweł pisał w ten sposób: najpierw bowiem podałem wam to, co przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Czyli to, co zostało objawione, to, co zostało przekazane, a Biblia dokładnie, Stary Testament przez proroków przepowiadał miejsce, czas śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, jak Pan Jezus mówi, że musi iść do Jerozolimy, by wypełniło się Pismo. Bo w Jerozolimie ma Mesjasz cierpieć, w Jerozolimie ma umrzeć i też ma zmartwychwstać. To stało się w czasie właściwym, o którym zdecydował Bóg, Ojciec i Jego Syn, kiedy opracowywali plan zbawienia, wyratowania człowieka. I Bogu niech będą dzięki. I nasze serce ma być przepełnione wdzięcznością z tego powodu, że my urodziliśmy się w czasie łaski, po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To są najlepsze dni, to jest najlepszy okres, to jest najlepsze tysiąclecie, czy najlepsze 2000 lat ze względu na zbawienie. Ale najgorsze czasy dla niezbawionych, dla tych, którzy nie chcą przyjąć prawdy o Jezusie Chrystusie. I dlatego nasze serce ma być przepełnione wdzięcznością z powodu tego, co się wydarzyło w historii 2000 lat temu, że to był właściwy czas, aby Pan Jezus przyszedł i umarł. To jest powód do wdzięczności, że gdy byliśmy bezsilni, nie byliśmy w stanie nic uczynić, wtedy Jezus Chrystus wykonał swoje dzieło dla nas. I to jest cudowne. To jest Boży plan, to jest Boża zbawienna łaska, która okazała się nad tobą i nade mną. Werset 8 listu do Rzymian, wracamy do listu do Rzymian, do 5 rozdziału. Mówi tak: Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czyli jest to dokładnie umówione, to co się stało, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I pierwsza część w czasie teraźniejszym, że Bóg daje dowód swojej miłości. A więc mówi to o tym, że to cały czas działa, że Boża łaska jest cały czas dostępna, że Boża łaska cały czas jest zbawienna, że w Jezusie Chrystusie nadal to wszystko jest możliwe, to wszystko się dzieje i może dziać. Bo Boża miłość się nie zmienia. Boża miłość jest taka sama. U Boga nie ma chwilowego zaćmienia. U Niego jest albo tak, albo nie. A Bóg jest na tak. Bo w drugim liście do Koryntian możemy czytać, że w Jezusie Chrystusie wszystkie Boże obietnice są na tak dla dzieci Bożych. A więc to się wydarzyło w przeszłości. Co się dzieje obecnie? Jakie są skutki tego w przyszłości? Werset 9. Tym bardziej więc teraz, właśnie to słowo teraz podkreśla nam zmianę perspektywy czasu. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy od Niego, przez Niego zachowani od gniewu. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego. A więc jakie jest Twoje i moje teraz? Usprawiedliwienie w krwi Jezusa Chrystusa. To musi być dla Ciebie i dla mnie ważne teraz i dzisiaj. Nie możesz żyć tym, co się wydarzyło w momencie nawrócenia. Nie można tak żyć, bo to jest niepoważne wobec tego, z czego uczy nas Boże Słowo. Nie można tylko i wyłącznie swojego życia budować na wydarzeniach w przeszłości, bo Boże Słowo mówi nam tym bardziej teraz. A więc tym bardziej to jest coś ważniejsze, coś, co ma dużo ważniejsze znaczenie dla Twojego i mojego życia, że jesteśmy usprawiedliwieni Jego krwią. I to ma skutek przyszły. Będziemy przez Niego zachowani od gniewu. A więc stan teraźniejszy, usprawiedliwienie. Życie w tej świadomości, ale to nie tylko błoga świadomość, ale rzeczywistość, w której chodzimy codziennie, nie tylko od niedzieli, nie tylko od niedzieli świątecznej, ale codziennie, że będziemy przez Niego zachowani od gniewu. A więc zobaczcie, z jednej strony w wersecie 8 czytamy o Bogu, który jest miłością. Ale zaraz w wersecie 9 czytamy o Bożym gniewie. Musimy dbać o to, by utrzymywać w swoim życiu stan gotowości, stan czerwonej lampki, która jest zapalona, który mówi o tym, że jestem usprawiedliwiony. Bo szatan przychodzi, diabeł przychodzi, będzie robił wszystko, by ci wmówić, pokazać, wplątać ciebie w różne rzeczy, byś doszedł do przekonania, że twoje zbawienie jest to mit, jest to bajka, coś się kiedyś wydarzyło, ale teraz to nie ma większego sensu, bo teraz jest normalne, dorosłe życie. Jeżeli popadamy w taki stan i nie stosujemy mocy oczyszczającej krwi Jezusa cały czas, która przemawia bardziej niż krew Abla, ona cały czas przemawia, cały czas działa, to Bóg zaczyna się na nas gniewać. I może kilka słów na temat gniewu. Psalm 78 pokazuje nam w trzech wersetach, na czym polega Boży gniew. Jest to psalm, który mówi o odstępstwie Izraela, narodu wybranego. Długi psalm, psalm Asafowy, w którym jest streszczona cała historia Izraela. Ale popatrzmy na werset 21, później werset 31 i 38. Werset 21. Przeto Pan, usłyszawszy to, uniósł się gniewem. Ogień zapłonął przeciwko Jakubowi, także i gniew wybuchnął przeciwko Izraelowi. Przeciwko komu Bóg się zagniewał? Przeciwko krajom pogańskim? Nie. Przeciwko Izraelowi, przeciwko Jakubowi. Jak on się objawił? Werset 31. Spadł na nich gniew Boży i pozabijał najznakomitszych wśród nich, a młodzież Izraela powalił. Srogi ten nasz miłujący Pan. Ale werset 38 pokazuje prawdziwe oblicze Boga. On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją. A więc to nie była cała gwałtowność Boża, to nie był cały gniew, chociaż skutki, jak widzimy, tego gniewu były tragiczne. Dotknęło ten gniew najznakomitszych z Izraela. Książąt, władców, dowódców, a także i młodzież. A więc zobaczcie, jak Bóg się gniewa, to On nie patrzy na to, na twój status społeczny, materialny, tylko po prostu gniewa się. Ale On jest miłosierny. Czytamy w tym psalmie. Odpuszczał winę i nie wytracił. Odpuszczał. Tam jest użyta właśnie ta forma niedokonana. A więc pokazuje to na, że ludzie przychodzili, jednali się z Bogiem, nie odpuszczał. Ci, którzy przychodzili do Niego, odpuszczał im winę i nie wytracą. List do Rzymian 1,18 mówi tak. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Taki jest Bóg. Bóg jest jednoznaczny, Bóg jest przewidywalny. Rzymian 2,5. Ty jednak przez zatwardziałość swoją nieskuszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. A więc tu jest pokazana sytuacja, że mamy, kiedy mamy nieskruszone, zatwardziałe serce. Takie serce, do którego nie można podejść, które ciągle odpycha, co nie zrobisz, to czujesz normalnie o taką rękę. I takie serce po prostu gromadzi w sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. A więc dlaczego Bóg nie wylewał całego gniewu na Izraela? Bo byli ludzie, którzy pokutowali, którzy przychodzili, a Bóg powstrzymuje swój gniew na dzień sądu o którym możemy czytać w Księdze Objawienia. Kiedy przyjdzie czas sądu nad niewierzącymi, wtedy Bóg wyleje całość swojego gniewu. Natomiast my, ludzie zbawieni, którzy wiedzą, co to znaczy teraz, co znaczy teraz chodzić w usprawiedliwieniu, chodzić z Bogiem, mieć z Nim społeczność, przeżywamy radość, że jesteśmy zachowani od gniewu. Tak mówi werset 9, 5 rozdziału listu do Rzymian. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. I to teraz, bracie i siostro, Twoje życie teraz jest o wiele bardziej istotne niż ten fakt, ten pierwszy krok, który uczyniłeś. I zaraz zobaczymy, na czym to polega. Werset 10 jeszcze nam inaczej pokazuje tę prawdę. Werset 10, 5 rozdziału listu do Rzymian. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez Jego życie. W pierwszym liście do Tesaloniczan możemy czytać taki werset. Jest to 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, wersety 9 i 10. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, gdy czuwamy czy śpimy, razem z Nim żyli. Jest tam mowa o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. A więc byliśmy w stanie nieprzyjaźni. Dokładnie, byliśmy wrogami Boga i zostaliśmy pojednani przez śmierć Syna Bożego. A więc jeżeli Bóg to uczynił, kiedy byliśmy grzeszni z nami, to tym bardziej, będąc pojednani, czyli znowu mamy to samo teraz, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Dlaczego na początku powiedziałem o życiu Jezusa Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu? Bo zbawienia dostępujemy przez Jego życie. Tak to jest napisane w tym wersecie. Zbawienia dostąpimy przez Jego życie. I zobaczcie, stan teraźniejszy, jesteśmy pojednani, a zbawienia dostąpimy przez Jego życie. Czy apostoł Paweł tutaj się myli, pokazując przyszły aspekt naszego zbawienia? Nie sądzę, bo całe Boże Słowo jest natchnione. I werset 11 jeszcze raz tę prawdę podkreśla. Chlubimy się też w Bogu, czyli radujemy się w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy, czyli uzyskaliśmy pojednanie. I znowu jest to słowo teraz. Zobaczcie, od 6 do 11 wersetu cały czas w różny sposób apostoł Paweł pokazuje nam, co się wydarzyło, czyli moment, kiedy bezsilni byliśmy, nie mogliśmy nic uczynić, tylko łaska Boża, która nas dotknęła, nas zbawiła i w Chrystusie staliśmy się nowym stworzeniem. Ale cały czas pokazuje nam teraz, czyli utrzymywanie naszego usprawiedliwienia, trwanie w nim, i pokazuje nam przyszły aspekt, czyli zachowanie od gniewu, a więc uratowanie, czyli zbawienie. I gdy popatrzymy na wersety 12 do 21, tam jest bardzo ciekawy zabieg stylistyczny, jeśli chodzi o budowanie zdań. Popatrzcie na przykład na werset 17. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski, daru i usprawiedliwienia, królować będą w życiu jednego Jezusa Chrystusa. I tam co chwilę jest taka argumentacja. Jak? Tak. Albowiem, o ileż bardziej. Jest to pewien zabieg, który ma pokazać wartość zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad upadkiem Adama. Bo cały ten fragment mówi o upadku Adama i o tym, co uczynił Jezus. W tym fragmencie jest pokazane, że przez Adama grzech wszedł na świat, a skutkiem tego grzechu jest śmierć. I cały czas jest pokazane to, że ta śmierć skutkuje aż do dnia dzisiejszego, bo nie ma nikogo nieśmiertelnego. Nie ma nikogo, kto by nie podlegał temu prawu. A więc karą za grzech stała się śmierć. Oczywiście człowiek rodzi się w tym świecie w upadku. Musi doznać objawienia i przeżyć zbawienie, przeżyć nawrócenie, by przejść ze śmierci do życia. ten fragment właśnie pokazuje nam i można go streścić w ten sposób, że to fakt, tak się stało, że przez Adama grzech wszedł na świat i jest śmierć i przez to wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ale o ile bardziej, o ile większą moc niż to, co uczynił Adam, ma dzieło Jezusa Chrystusa. Jego śmierć, jego zmartwychwstanie. Tu jest wiele poruszonych myśli, ja o nich nie będę mówił, chociaż sobie je wypisałem, ale tam jest na przykład powiedziane, że Adam był obrazem tego, który miał przyjść, obrazem Jezusa Chrystusa. No w jakim sensie? Przecież on upadł. W jakim sensie on był obrazem? No w kilku aspektach na pewno. Posiadał bezpośrednią więź z Bogiem. Posiadał? Bóg przychodził do niego do ogrodu Eden? Posiadał bezpośrednią więź z Bogiem. Dalej, był odpowiedzialny bezpośrednio przed Bogiem. Bóg dał mu nakaz, by troszczył się o ogród, by nazywał zwierzęta i on odpowiadał bezpośrednio przed Bogiem. I pozostawił skutki swojego działania dla całej ludzkości. I w tym był podobny do Jezusa. Jezus też, będąc na ziemi, pokazywał, że cały czas ma więź ze swoim Ojcem. Pokazywał, że jest zależny i wykonuje wszystko to, co Ojciec chce. A więc pokazywał to. I też pozostawił skutki swojego działania na ziemi w postaci Kościoła. Adam pozostawił te skutki negatywne z powodu nieposłuszeństwa. Jezus pozytywne z powodu posłuszeństwa. A więc w ten sam sposób, jak grzech Adama, czyli nieposłuszeństwo, nas zabił, sprowadzając na nas śmierć, to o ileż bardziej śmierć Chrystusa, czyli Jego posłuszeństwo, może nas zbawić. Tak ten fragment, o tym ten fragment mówi. Pokazuje wielkość, doskonałość ofiary Jezusa Chrystusa. Tak wygląda w zarysie to, o czym mówił apostoł Paweł. Doktryna o zbawieniu, o usprawiedliwieniu i o życiu wiecznym. Coś, co się wydarzyło, coś, co jest i coś, co ma skutki w przyszłości. Ale jak to praktycznie ma wyglądać? I apostoł Paweł przechodzi właśnie do tego w rozdziale 6 i kilka myśli związanych z tym fragmentem pozwolę sobie poruszyć. A więc teraz popatrzmy na rozdział 6. Cóż więc powiemy? Czy mamy nadal trwać w grzechu, aby zaobfitowała łaska? Oczywiście, że nie. My, którzy umarliśmy dla grzechu, jak możemy jeszcze w nim żyć? Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez zanurzenie w śmierć, abyśmy tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych, dzięki chwale Ojca i my prowadzili nowe życie. Jeśli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni przez podobne zmartwychwstanie. Wiedząc, że nasz stary człowiek został z Nim ukrzyżowany, żeby zostało zniszczone grzeszne ciało, tak, abyśmy już nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, jest wolny od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim będziemy żyć. Wiedząc, że Chrystus wskrzeszony z martwych już nie umiera i śmierć nad Nim nie panuje. To bowiem, że umarł raz na zawsze, umarł dla grzechu. To zaś, że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy uważajcie siebie za umarłych za grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niech więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, abyście nie byli posłuszni jego pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako oręża niesprawiedliwości do dyspozycji grzechu, ale oddajcie siebie samych do dyspozycji Boga, jako wskrzeszonych z martwych do życia i członki wasze jako oręż sprawiedliwości do dyspozycji Boga. Grzech nie będzie bowiem panował nad wami, nie jesteście przecież pod panowaniem prawa, lecz łaski. A więc widzimy tutaj w tym fragmencie szczegółowy opis, jak to ma wyglądać w naszym codziennym życiu. I to chyba, co jest najważniejsze, apostoł Paweł podaje w wersecie 14, że nie jesteśmy pod panowaniem prawa, pod panowaniem zakonu, prawa mojżeszowego, ale pod panowaniem łaski. Jest to bardzo ciekawe zestawienie. Panowanie łaski, władza Bożej łaski. Czy my w ten sposób pojmujemy działanie Bożej łaski? Czy działanie Bożej łaski pojmujemy w ten sposób, jak apostoł Paweł wcześniej zaczyna ten fragment, mówi, to co, że jest Boża łaska, to oznacza, że wolno nam grzeszyć? Czy trwać w grzechu? Początek rozdziału 6. Cóż więc powiemy? Czy nadal mamy trwać w grzechu, aby zaobfitowała łaska? Oczywiście, że nie. Od razu dementuję. Zatem Boża łaska to nie jest wolność w naszym mniemaniu. Wolność, niezależność, kierowanie się tylko i wyłącznie swoim własnym interesem, swoim własnym dobrem. Bo Boża łaska to jest panowanie, to jest władza, to jest autorytet. Jaka jest różnica między panowaniem prawa, zakona, a panowaniem Bożej łaski? Zakon był nadany, narzucony. A Boża łaska przychodzi do nas z Bożego działania. Jeżeli my ją przyjmujemy, to my chcemy być pod panowaniem tej łaski z własnej i nieprzymuszonej woli. Z wdzięczności Bogu, Ojcu i Jezusowi za to, że nas uratował od gniewu, od sądu ostatecznego. Kiedy odbywa się nasz sąd? Sąd ludzi wierzących. On odbył się w momencie, kiedy przyjąłeś Boże zbawienie i Boże usprawiedliwienie. Tu się odbył sąd. Czy on ciebie nic nie kosztował? Kosztował ciebie. Bo musiałeś uznać siebie za grzesznika, za niegodnego, by podnieść swoje oczy do Boga. Kosztował ciebie złamanie twojego ja, złamanie twojego życia. To ciebie kosztowało. Ugięcie twojego twardego karku przed prawdą Bożego Słowa, przed prawdą Ewangelii. I wtedy odbył się nad tobą i nade mną sąd. Dlatego ty i ja nie musimy oczekiwać sądu gniewu Bożego, bo już przeszliśmy ze śmierci do żywota. Ale cały czas powstaje pytanie, które stawia tutaj apostoł Paweł. Jak żyć? Jak żyć, by to usprawiedliwienie było na teraz, cały czas? I to jest niesamowita Boża prawda w tym fragmencie Słowa Bożego, którą czytamy i ona brzmi jak bajka. Zresztą apostoł Paweł, kiedy opisuje swoje życie w rozdziale 7, opisuje też swój stan, jak walczy z różnymi sytuacjami. On nie był ideałem, ale Bóg go powołał, Bóg zmieniał jego życie i objawił mu wiele rzeczy, objawił mu fundament, objawił mu prawdę, na której on budował swoje życie i także ty i ja mamy budować swoje życie. A więc popatrzmy krótko na ten tekst, który przeczytaliśmy. A więc Boża łaska jest to niewola, jest to poddanie się Bożemu działaniu w naszym życiu i chyba tego chcemy, żeby Bóg działał w naszym życiu poprzez swoją łaskę. Jeżeli tego nie chcesz, to trzeba wrócić do czegoś, co się stało w twoim życiu, kiedy to się stało i dlaczego to się stało, że teraz mówisz, ja tak naprawdę nie chcę Boga w swoim życiu. Albo na tylko tyle, na ile ja mu pozwolę. Wiecie, to jest tragedia, kiedy my mówimy, ja działaj w moim życiu, ale tylko tyle, na ile ja ci na tylko tyle, na ile ja ci pozwolę. My możemy w naszym życiu też teraz tak mówić. Bóg chce coś uczynić, chce działać, zmieniać, a mówię, ja cię o to nie proszę. Ja sobie poradzę. Widzisz, że ja sobie radzę. Nieźle mi się powodzi, nieźle żyję. To zasmuca Ojca, który jest w niebie. Zatem w czym tkwi klucz? Klucz tkwi w słowie, w naszym przekładzie jest użyte słowo ochrzczeni, w tym przekładzie, w którym ja czytałem, zanurzeni, czyli werset 3. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa, czy zanurzeni w Jezusa Chrystusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni, zanurzeni? Czy rozumiemy tę prawdę Słowa Bożego, że kiedy Jezus umierał na krzyżu, to po to, żebyś ty i ja został w tej śmierci zanurzony? Co oznacza słowo zanurzony? Jest to słowo pochodzi od greckiego słowa baptizo, które przekłada się zwykle jako ochrzczeni. Ale pierwotne znaczenie tego słowa baptizo znaczy zamaczać, nasączać, zanurzać w cieczy, Także zanurzona rzecz nabiera cech tego, w czym ją zanurzono. Jak na przykład tkanina zanurzona w farbie czy skóra w barwniku. Zanurzenie to oznacza nabranie cech tego, w czym jesteś zanurzony. A więc zanurzenie w śmierci Chrystusa oznacza nabranie Jego cech. Nabranie Jego cech. I apostoł Paweł właśnie to wyjaśnia, że nie ma innej możliwości, by żyć życiem takim, jak Chrystus chce, jak mówi Boże Słowo, jeżeli najpierw nie jesteśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa. Zanurzenie w Jezusa Chrystusa oznacza to, że stajemy się jedno z Nim, tak jak Ojciec jest jedno z Jezusem. Ewangelia Jana 10:30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. W śmierci Jezusa Chrystusa, jeżeli jesteś ochrzczony w śmierci Jezusa Chrystusa, zanurzony w Jego śmierci, wtedy możesz dopiero żyć nowym życiem. Dalej. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. A więc jest zanurzenie, jest pogrzeb. Po co? Po to, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Wiecie, dlaczego tak wiele niepowodzeń, tak wiele walk, tak wiele frustracji, tak wiele zmagań jest w chrześcijańskim życiu, co później przekłada się na życie zborowe? Przyjęliśmy fakt, że Jezus za nas umarł tylko naszymi emocjami, ale naprawdę nie umarliśmy razem z Chrystusem. A bez śmierci razem z Chrystusem, czyli zanurzenia się w Jego śmierci, nie ma możliwości prowadzenia nowego życia. To tak jak życie pod zakonem. Chrześcijańskie życie wtedy jest tak jak pod zakonem. Bo czyta się Boże Słowo, są jakieś wymagania i czasami jest lepiej, czasami gorzej. Najczęściej jest gorzej niż lepiej. A jaki jest powód? Czy umarłeś razem z Chrystusem? Czy stanąłeś przed Panem i powiedziałeś: Jezu, ja grzebię ten stary świat. Ja grzebię stare życie. Ja uśmiercam swoje ja. Kiedy naprawdę pogrzebiemy, umrzemy razem z Jezusem Chrystusem, to wtedy jesteśmy w stanie powstać razem z Nim do nowego życia. Czy tak naprawdę zjednoczyłeś się z Jezusem Chrystusem? Czy możesz powiedzieć: ja i Chrystus jedno jesteśmy? I to nie chodzi o emocje, ale to chodzi o Twoją i moją decyzję. Wystarczy jedna dobra, świadoma decyzja, świadome wyznanie przed Bogiem, przed niebem, przed piekłem, być może przed innym człowiekiem, jeżeli jest taka potrzeba. Jezu, ja tak nie chcę dalej żyć. Ja tak nie chcę dalej marnie egzystować. Jezus przychodzi i mówi: to połącz się, zanurz się w mojej śmierci. I Twoja śmierć to jest złamanie Twojego i mojego ja, tego opornego karku, tak jak o Izraelu czytamy w Biblii. I wtedy możesz powstać i już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Apostoł Paweł, list do Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. A więc jak jest Twoje i moje obecne życie? Czy to życie jest w ciele tylko i wyłącznie? Czy ono jest w ciele, ale jest życiem w wierze? To jest różnica. Cały czas żyjemy w ciele. I ono pokazuje swoje różnego rodzaju rzeczy. Ale jeżeli żyjemy w wierze, to jesteśmy w stanie ujarzmić w naszym życiu wiele z tych rzeczy, które nie podobają się Bogu. Bo jeśli wrośliśmy, tu jest werset 5, mówi: jeśli wrośliśmy, czyli zostaliśmy dokładnie, to co oznacza złączeni w jedno, w podobieństwo Jego śmierci, Będziemy również jedno w Jego zmartwychwstaniu. To nie jest tak, że mamy tylko poddać się i uśmiercić stare ja. I nic się nie dzieje i do końca życia chodzę taki przybity. Nie, bo jest druga strona medalu. Bez pierwszej strony, bez śmierci, bez utożsamienia się całkowicie z Jezusem Chrystusem nie można żyć nowym życiem. Apostoł Paweł to wyjaśnia, werset 5. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. To słowo wrośnięcie oznacza złączenie w jedno. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Werset 6. Wiedząc, że nasz stary człowiek, dokładnie tam chodzi o to, nasze stare ja, został wespół z Nim ukrzyżowany, czyli uśmiercony, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, czyli uległo zniszczeniu, byśmy już nadal nie służyli, dokładnie nie byli niewolnikami grzechu. A więc ty i ja nie musimy być niewolnikami grzechu, tylko musisz nie chodzić nie tylko w ciele, ale i w wierze. Przyjmując to, co dokonało się w Jezusie Chrystusie, to, co się dokonuje teraz i to, co się dokona, przyjmując to przez wiarę. A wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Dlatego nie zaniedbujcie społeczności. Nie zaniedbujcie niedziel, gdy jest głoszone Słowo. Nie zaniedbujcie spotkań modlitewnych. Nie zaniedbujcie studium grup domowych. Nie zaniedbujcie tego, bo w ten sposób uśmiercacie nie starego, ale nowego człowieka. Werset 7. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. A więc, jeżeli chcemy doznawać, może tak tę prawdę ujmijmy, jeżeli chcesz doznawać uwalniania od grzechów, to po prostu umieraj. Codziennie umieraj. Jezus mówił, kto chce być uczniem swoim, niech weźmie swój krzyż i idzie za mną. A wzięcie krzyża to jest zapieranie się z samego siebie. Zapieranie się często tego, co czujesz w danej chwili. Naprawdę wiem, co mówię. Nie czuję się, żebym dzisiaj miał głosić, to mówię wam szczerze, ale głoszę, dlatego, że zaparłem się samego siebie. Zatem, jeżeli umierasz, to jesteś uwalniany od grzechu. Werset 8. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Nie ma innej możliwości. Jak nie umrzesz z Chrystusem, nie będziesz z Nim żył wiecznie. Sprawowanie naszego kapłaństwa. Nie bez powodu jesteśmy nazwani w Biblii, że to my jesteśmy rodem królewskim, kapłaństwem, narodem wybranym. A kapłan sprawował ofiarę. A kapłan coś robi w swoim życiu. Tak jak kapłan zewnętrznie zabijał zwierzę, tak kapłan nowotestamentowi musi cały czas uśmiercać swoje własne ja. Werset 10. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc dla Boga żyje. Jest to mowa o Chrystusie. Że śmierć Chrystusa była wydarzeniem jednorazowym. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc dla Boga żyje. Raz na zawsze. List do Hebrajczyków. 3-4 razy o tym mówi, że raz na zawsze Chrystus ofiarował samego siebie. Raz na zawsze. Nie ma potrzeby codziennego sprowadzania Chrystusa w jakiejkolwiek postaci na ziemię. Nie ma takiej potrzeby. Boże Słowo mówi jasno i wyraźnie. Raz na zawsze Chrystus umarł. Ale też żyje raz na zawsze. A więc ty i ja możemy w naszym życiu przyjąć prawdę i założyć, że mogę raz na zawsze powstać do nowego życia w Jezusie Chrystusie. W swojej modlitwie powiedz Bogu, ja chcę powstać do życia w Jezusie raz na zawsze, a nie raz na jeden dzień znowu, czy raz na tydzień, czy na kilka dni, na kilka chwil. Raz na zawsze. To jest możliwe, bo tak jak Jezus raz na zawsze został ofiarowany za twoje i moje grzechy, tak żyję raz na zawsze. A moje życie jest ukryte razem, jest ukryte w Jezusie Chrystusie. Werset 11 mówi, że masz uważać siebie za umarłego dla grzechu, a żyjącego dla Boga w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Za kogo siebie uważasz? Jeżeli będziesz uważać siebie za umarłych dla grzechu, to znaczy będziesz świadomy tego, co za sobą niesie ten świat i świadomie decydował się, że pewne rzeczy będziesz unikał, nie będziesz ich robił. Będziesz mówił, ja umieram dla tego typu rozrywki, ja umieram dla tego typu lektury, ja umieram dla tego typu czynności, bo one nie chwalą Pana. Bo Jezusa by nie było w tym, gdyby był na ziemi, ale On jest przez Ducha Świętego, a Boże Słowo mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Wielokrotnie zasmucamy Ducha Świętego przez to, że jesteśmy tam, gdzie Jezus by z nami nie poszedł. Robimy to, czego Jezus by nie uczynił i zasmucamy Ducha Świętego. Do tego musisz mówić. Ja umieram dlatego, a ja żyję dla Jezusa. Ja żyję dla Jezusa. Wolę poświęcić więcej czasu na modlitwę, na Słowo Boże, by żyć dla Jezusa. Bez tego nie ma życia dla Jezusa. Bez modlitwy, bez słowa, bez społeczności wyrastają chwasty. Wyrastają chwasty i to jest śmierć, bo to zagłusza Boże życie w nas. Dlatego musisz panować, uważać siebie za umarłego dla grzechu. I werset 13 mówi, nie oddawajcie członków swoich do dyspozycji grzechu. Swoich grzechowi, czyli do dyspozycji. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Oddajemy się komuś do dyspozycji. Możesz mną dysponować. Możesz mną zarządzać, kierować, tak jak pracodawca kieruje pracownikiem. Mamy oddawać się do dyspozycji Bogu. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi do dyspozycji grzechu, na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. To jest obietnica. Dzisiaj możemy popatrzeć i powiedzieć, patrząc na zmartwychwstałego Chrystusa i tego, to wszystko, co On uczynił i czyni i chce czynić, że chyba nie za dobrze wypadamy jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, jako zbór w konfrontacji z tym objawionym Słowem Bożym. Ale dopóki trwa Boża łaska, nigdy nie jest za późno. Dlatego życzę sobie i Wam, nam wszystkim, determinacji w pójściu za Jezusem. I ja nie zgadzam się z tym, że w życiu człowieka wierzącego wszystko ma się walić, a patrzymy na życie ludzi niewierzących i jakoś gładko idzie. Asaf się na tym przyłapał i napisał psalm. 73, jeżeli mnie pamięć nie myli. Mówi, o mało się moje nogi nie potknęły, kiedy patrzyłem na niewierzących. Zacząłem im zazdrościć. Ja się ciągle zmagam, a wydaje się, że im tak lekko. I o mało się moje nogi nie potknęły, aż wniknąłem w głębokości Bożej. Poznałem prawdę Bożą. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jezus jest prawdą. Jezus jest prawdą. Kończąc, fakt, iż Jezus Chrystus powstał z martwych, oznacza wiele rzeczy. O tym powiedziałem, wiem, twarda to mowa. Siedziałem nad nią 2 dni, żeby ją zgłębić samemu. I z łaski Bożej ją wam przekazałem. Ale rozpocząłem od tego, czym było przyjście Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu do uczniów. To była radość, to był pokój, uwielbienie, nadzieja i zwycięstwo. Radość. Niech zmartwychwstały Jezus Chrystus da Tobie i mi radość. Niech Twoje i moje życie wniesie pokój. Niech Twoje i moje życie będzie pełnym uwielbienia dla Niego. Niech Twoje i moje życie będzie nacechowane nadzieją. I niech Twoje i moje życie będzie życiem zwycięskim. A będzie życiem zwycięskim, jeżeli razem z Nim umrzesz, to i razem z Nim zmartwychwstaniesz. Amen.